Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam.
Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj gośćmi audycji są dwaj panowie eksperci od systemu, pan Rafał Janiszewski i pan Artur Pałek z Kancelarii Doradczej. Panowie, jesteście autorami raportu, który analizuje wszystkie działania legislacyjne i organizacyjne dotyczące walki z pandemią w Polsce oraz w raporcie tym są wnioski. Gdybyście mogli w dużym skrócie powiedzieć, jak oceniacie to, co się w Polsce dzieje od marca, jeżeli chodzi o walkę z pandemią i jakie wnioski należałoby z tego wyciągnąć na przyszłość. Może na początek pan Artur.
W raporcie staraliśmy się opisać takie rzeczy, które w naszej ocenie były najbardziej znaczące i najbardziej zaważyły na kształcie systemu i na dostępności do świadczeń. To, co chcielibyśmy przekazać, to uważamy, że powinniśmy lepiej przyłożyć się do rozwiązań, czy do przygotowania rozwiązań na przyszłość. I w raporcie wskazujemy kilka obszarów, w których takie działania będą kluczowe do tego, jak będziemy rozwiązywali problemy w przyszłości.
A jaki obszar taki najważniejszy?
Najważniejszym wydaje się obszar komunikacji społecznej. Pandemia to jest trudny czas dla wszystkich, dla administracji, ale i dla społeczeństwa. I kluczowym jest, w jaki sposób to społeczeństwo jest informowane. Czy ma rzetelną informację, czy adekwatną do tego, w jaki sposób jest w stanie sobie tą informację przyswoić i przetworzyć.
No jak oceniacie panowie, społeczeństwo było dobrze informowane, czy nie najlepiej?
Na początku społeczeństwo było poinformowane dobrze i nawet uważam, że taka jednoznaczna informacja okupiona ceną pewnego strachu, pewnej paniki, wykupywania towarów, ta cena nie była zbyt wysoka w stosunku do tej ceny, którą płacimy w tej chwili za pewne rozluźnienie i za to, że później dysproporcje, później przeciwstawności w tych komunikatach do społeczeństwa spowodowały, że ludzie zaczęli w ogóle wątpić w tego wirusa i że w ogóle mamy jakąkolwiek epidemię. Skutki tego dzisiaj mamy w postaci ilości rozpoznań. Więc ta komunikacja z całą pewnością, ten przekaz bardzo ważny, ale on powinien być również spójny z działaniami rządu, z działaniami ministerstwa i NFZ-u.
No właśnie, to teraz jeżeli chodzi o działania, to tak, co teraz powinno się dziać, jeżeli chodzi o działania? No bo już nie krytykujmy, było co było, mamy moment, kiedy mamy, mocno rośnie liczba osób zakażonych w Polsce i wnioski z tego minionego półrocza, które powinniśmy sugerować ministrowi zdrowia, nowemu ministrowi zdrowia, najważniejsze, takie najważniejsze wnioski, rekomendacje, co robić?
Pierwsza sprawa to na podstawie doświadczeń tych pierwszych miesięcy opracować skuteczny sposób zabezpieczenia kadr medycznych pracowników ochrony zdrowia. Skuteczny. I tu my w raporcie wskazujemy, jakie to powinny być narzędzia. Druga sprawa to jest kwestia algorytmów, jednoznacznych, spójnych i wspólnych algorytmów postępowania organizacyjnego w podmiotach leczniczych z wyszczególnieniem grup, które powinny być, że tak powiem, pod szczególnym nadzorem, pod szczególną opieką.
No ale kto te algorytmy i standardy powinien opracować?
Opracowanie standardów, czy koordynacja opracowania standardów powinna należeć do ministra zdrowia albo do zespołu zarządzania kryzysowego. To, o czym Rafał mówił, czyli sposób, czy podpowiedź, w jaki sposób organizować świadczenia w zakładach opieki zdrowotnej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, równie ważna, może nawet ważniejsza, jej zabrakło, to koordynacja pracy tych zakładów opieki zdrowotnej, żeby pacjenci nie czuli się opuszczeni i nie było takiej historii, że pacjent jest złożony pomiędzy szpitalami, a żadnego nie chce przyjąć.
Koordynacja, czyli również zbieranie informacji, monitorowanie i wyciąganie wniosków. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten monitoring i analizę informacji, to u nas nie jest najlepiej, bo nikt na początku niczego nie wiedział, prawda?
No tak, to jest ważne. Ważne, żeby żeby nie zaprzestawać sprawozdawczości, nie zaniechać tej sprawozdawczości, publikować raporty chociażby o udzielonych świadczeniach czy o sytuacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej, no bo schowanie tej wiedzy niczemu tak naprawdę nie służy, a mając tą wiedzę czy upubliczniając ją, możemy pozyskać opinie i dodatkowe ekspertyzy, jeśli chodzi o sposób radzenia sobie z tym.
I dlatego rekomendujecie panowie, żeby utworzyć specjalną agencję, która będzie niezależna od ministerstwa czy od NFZ-u i będzie zajmowała się właśnie monitorowaniem, zbieraniem informacji i wyciąganiem danych.
Znaczy ja to porównuję do takiej agencji wywiadu. Tak? Czy to będzie agencja jako twór, czy to będzie ciało doradcze przy premierze? Na pewno to powinno być jedno miejsce, jedna przestrzeń, do której zgłaszają się wszyscy eksperci, wszyscy ludzie, którzy mają jakąkolwiek wiedzę, która w ich ocenie mogłaby być pomocna. To jest na każdej wojnie wywiad jest podstawą. I uważam, że tu powinna powstać taka agencja wywiadu COVID-owego. Ta agencja powinna współpracować na różnych poziomach z ekspertami, praktykami, z organizacjami pacjenckimi, z firmami farmaceutycznymi, sprzętowymi, ze wszystkimi, żeby każdy mógł tam wnieść informacje. Bo przecież kiedy zaczął się COVID, cały świat mówił, nie wiemy jak postępować, nie wiemy, nie mamy gotowych algorytmów, zbieramy informacje, więc tu informacja jest na wagę złota i później jeden dowódca.
I tutaj myślimy też o zapewnieniu systemu, który gromadzi informacje. Chodzi o zbudowanie dużego systemu informacyjnego, który nie tylko...
Ale taki system już jest, SMOP, tylko nie jest do końca wykorzystywany.
To jest system dziedzinowy. On monitoruje obrót produktami leczniczymi, ale słusznie pan zauważył, że można by było w taki sposób zbierać informacje o wyrobach medycznych, chociażby o maseczkach. Regulacje covidowe dawały taką możliwość, ten system nie został wykorzystany. Natomiast to by było doraźne wykorzystanie. Natomiast my myślimy o zbudowaniu takiego systemu, który w sposób ciągły by monitorował te zasoby i zarządzający służbą zdrowia, czy to na poziomie województwa, czy na poziomie kraju, mieliby bieżącą informację o ilości zasobów, które są gotowe w danej chwili do użycia. Proszę zwrócić uwagę w przypadku wypadku masowego, komunikacyjnego. Ważne jest nie to, ile my mamy zarejestrowanych łóżek chirurgicznych, tylko ile w tej chwili łóżek chirurgicznych w danym szpitalu jest wolnych, bo na nich można położyć ofiary wypadku.
No tak, a jeżeli chodzi o pieniądze, bo pieniądze to również jest ważna sprawa, że w tej pandemii finansowanie szpitali, które właściwie czekają na chorych, a nie leczą, trzeba to jakoś rozwiązać systemowo.
Tak, tutaj nasz raport nie jest tylko krytyczny, tak? Widzimy dobre rozwiązania, które dokonało Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz. Takimi bezsprzecznie były zwiększenie wartości punktów, ale też zmiany sposobu rozliczania świadczeń i zapewnienia stabilności finansowej poprzez ryczałtowe finansowanie świadczeń, które są generalnie finansowane fee-for-service. Natomiast i przyspieszenie rozliczeń świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia z 14 na 5 dni. To na pewno było w stanie poprawić płynność finansową świadczeniodawców, natomiast trzeba pójść dalej tutaj i tą stabilność finansowania rozszerzyć na przyszły rok.
Panie Rafale, a takie zalecenia pod kątem szpitali na dzień dzisiejszy, co należałoby im radzić, jak mają dalej postępować, jeżeli chodzi o relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia i postępowanie z pacjentami?
Myślę, że pierwsza sprawa dla szpitali to są spójne, oczywiście dziedzinowe i do określonych problemów zdrowotnych, spójne algorytmy organizacji udzielania świadczeń. Opierając się na ścieżce ruchu pacjenta, aż poprzez pewne standardy kontynuacji zapewnienia opieki, często interdyscyplinarnej w tych placówkach. Te standardy po części niektóre grupy szpitali wypracowywały, bo na przykład wypracowywały ośrodki onkologiczne między sobą, zaczęły wymieniać się doświadczeniami. Niektóre szpitale kliniczne ze sobą opracowywały standardy. To jest oczywiście, powinno to być raczej scentralizowane. Ale druga sprawa, dosyć chyba istotniejsza, to jest sprawa tego finansowania. Ja myślę, że głos szpitali dzisiaj jest bardzo rozdrobniony. Placówki mają rozdrobnione uzupełnione swoje wypowiedzi i często jeden szpital mówi, nam brakuje pieniędzy, nam nie wystarcza, a my byśmy chcieli tak i tak, a inni mówią, no my może nadrobimy, bo idziemy na 90%. I taki szpital bierze sobie oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, występuje dyrektor i mówi, w moim województwie nie ma problemu. Szpitale mówią, że się realizuje, co nie jest prawdą. I wracam do tego naszego pomysłu, do tej koncepcji stworzenia pewnej jednej przestrzeni, w której jeśli dyrektor szpitala widzi problem, chce, czy grupa dyrektorów szpitali, czy zrzeszenia różne, bo przecież mają takowe i chcą przedstawić swoje wykonania, obłożenia łóżek, sytuację finansową, rachunek kosztów, to taka przestrzeń powinna być po to, żeby to nie było wołanie na puszczy. Dzisiaj jest to głuchy głos na puszczy tych dyrektorów szpitali, którzy są w trudnej sytuacji. Często szpitali powiatowych lub szpitali wysokospecjalistycznych, których koszty są nierelatywne do pozostałych.
No właśnie, prawdopodobnie też jest różna sytuacja szpitali w zależności od dziedziny, w której działają. No, onkologia ma zupełnie teraz inny model finansowania niż szpitale sieciowe i to też się pewnie nakłada na to, że będą odmienne skutki pandemii.
Niestety onkologia jest finansowana trochę inaczej, ponieważ ona tego ryczałtu, o którym cały czas mówimy, tego podwyższanego współczynnikami ma bardzo niewiele. Onkologia głównie finansowana jest z narzędzi refundacji leków w programach lekowych w chemioterapii. Nawet świadczenia towarzyszące są w odrębnej puli pieniędzy i w innej umowie. Zatem tu trzeba byłoby myśleć, czy czasem szpitalom onkologicznym nie należałoby zmienić sposobu finansowania, bo one są dzisiaj bardzo obłożone i pamiętajmy, pacjenci, których odsunięto na kilka miesięcy lub opóźniono im terapię, diagnostykę, wejście na ścieżkę onkologiczną, pacjenci to zgłaszają, mówią o tym organizacje pacjenckie. Pacjenci, którzy nie dostali dostatecznie wcześniej leczenia, będą dzisiaj pacjentami znacznie cięższymi, wymagającymi większych nakładów, zasobów i czasu.
Artur Fałek, bo jesteś, Artur, specjalistą w polityce lekowej, to oprócz tego, że teraz skomentuj to, co powiedział Rafał a propos onkologii, to może powiedz, jak oceniasz kwestie właśnie lekowe w czasie pandemii.
Musimy pamiętać, że udzielanie świadczeń w okresie pandemicznym będzie więcej kosztowało. Jeżeli oczekujemy, że wzrośnie poziom zabezpieczenia i personelu medycznego, i pacjentów, to musimy mieć świadomość, że koszty udzielania takich świadczeń będą wyższe i to jest też dodatek do tego, o czym Rafał mówił, dodatkowy argument do podwyższenia być może wyceny świadczeń onkologicznych, świadczeń w programach lekowych i chemioterapii. Na potrzeby raportu analizowaliśmy dostępność pacjentów do świadczeń w programach i chemioterapii i z naszego badania wynika, że ta dostępność została utrzymana. Na pewno przyczyniły się tutaj ruchy, które wykonało Ministerstwo Zdrowia, czyli zwiększenie okresu, na jaki można wydać leki w programach lekowych, czy wprowadzenie teleporad, czy też opóźnienie wykonywania badań diagnostycznych, które wynikają z terminarza wprowadzonego programem. I mamy takie wrażenie, że akurat w tych obszarach, patrząc też po wykonaniu całkowitego budżetu na refundację w zakresie programów i chemioterapii, możemy być dobrej myśli, jeśli chodzi o dostępność do świadczeń.
Czy to jest tak, że w polityce lekowej te skutki pandemii będą odłożone w czasie?
W polityce lekowej myślę, że nie. Natomiast okres pandemiczny uwypuklił kilka problemów. Po pierwsze, utwierdził nas w przekonaniu, że organizowanie konkursów na programy lokowe jest niecelowe. Minister podjął decyzję refundacyjną i od kwietnia miały być realizowane nowe programy. Pacjenci nie mają do nich dostępu, dlatego że ustawy covidowe odroczyły prowadzenie konkursów w ogóle jako taki przez NFZ. Nie widzimy tam większego sensu robienia konkursu, bo treść programu jest załącznikiem do obwieszczenia ministra, a rolą funduszu jest tylko, że tak powiem, przypisanie kodów technicznych i rozliczeniowych temu wszystkiemu. Natomiast jeśli chodzi o okres epidemii, nasza konkluzja jest taka, że być może dlatego, że nie było specyficznego leku na COVID, to system dystrybucji spełnił oczekiwania, utrzymał dostępność pacjentów do leków, może poza jednym wypadkiem arechinu, który, no, działy się tam rzeczy, które nie powinny się zadziać na rynku i myślę, że tutaj i polityka informacyjna, i ministra zdrowia, i urzędu rejestracji wymagałaby większej refleksji, tak? Czyli jeżeli anonsujemy głośno, szeroko, publicznie, że mamy lek na COVID, a później ten lek nam znika z aptek i nie jest dostępny dla pacjentów, którzy go wymagają w leczeniu innych schorzeń przewlekłych, no to chyba coś tutaj nie zagrało i takich sytuacji można by było uniknąć. Mamy system monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Nie wydaje mi się, żeby on był w pełni wykorzystywany. Natomiast patrząc też od strony listy leków zagrożonych wywozem, ta lista nie została powiększona w okresie epidemicznym, więc myślę, że tutaj oczywiście na rynku widać było reakcję, tak? Czy ta epidemia odcisnęła na nim swoje piętno. Mieliśmy wzrost sprzedaży w marcu, później kompensacyjne spadki w kwietniu, maju i czerwcu. No ale myślę, że biorąc pod uwagę też korzystny zbieg okoliczności, że weszliśmy w okres epidemii z e-receptą i w połączeniu z e-receptą z teleporadą pozwoliło to na utrzymanie dostępności do świadczeń pacjentów z chorobami przewlekłymi.
To na koniec jeszcze jedno pytanie zadam o tak zwaną biegunkę legislacyjną, bo w czasie pandemii nowa ustawa czy rozporządzenie pojawiało się co 3,5 dnia, jak panowie obliczyliście w raporcie, a z drugiej strony skutkiem ubocznym pandemii jest odłożenie w czasie prac nad chociażby nowelizacją ustawy refundacyjnej czy prawa farmaceutycznego czy wielu innych aktów prawnych, które już powinny być opracowywane, a przez pół roku właściwie trafiły do zamrażarki. Jak oceniacie na dziś, czyli mówimy o przełomie września i października, takie priorytety legislacyjne dla Ministerstwa Zdrowia, to które ustawy, które prawa powinny być teraz przede wszystkim nowelizowane i zmieniane? Rafał Janiszewski.
Znaczy, ja bym nie odciskał na legislacji jakiegoś piętna epidemii, pandemii. Ona ileś będzie trwała i ona, miejmy nadzieję, szybko, ale jednak minie. Więc tworzenie sobie prawa, które powinno być prawem stabilnym, wieloletnim, to raczej nie powinno być wyciskane piętno na epidemię. Pewne wnioski możemy wyciągać, co powinniśmy zmienić, na przykład w przypadku, nie wiem, ustawy o prawach pacjenta, ustawy refundacji, ustawy o zamówieniach publicznych. Tak, to doświadczenia o tym, po tym. Natomiast bieżące prace powinny iść do przodu i w pierwszej kolejności to aż się prosi o to, żeby jednak dzisiaj zmierzyć się poważnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych i ustawą o refundacji. Dlaczego? Dlatego, że no tu po pierwsze zobaczyliśmy, że pewne rzeczy są, można powiedzieć, słabe już, wykorzystały się, że decyzje refundacyjne się nam ciągną, proces refundacyjny się nam ciągnie i wydłuża, że zaczynamy być dość ciaśni, jeśli chodzi o definicję niektórych technologii i my ostatnio sporo na ten temat mówimy, że ta ustawa, ona spełniła swoją rolę do pewnego momentu, no a teraz trzeba byłoby na nią spojrzeć od nowa. I wcale nie dlatego, że COVID, tylko w ogóle należy na nią spojrzeć, bo COVID minie i nie będziemy mieli tego zrobionego.
Ja nie miałem na myśli, że dlatego, że COVID, tylko mimo COVID-u, że jednak trzeba nad nią pracować.
Oczywiście, że trzeba pracować nad tymi przepisami. Oczywiście, że nie trzeba było tego zatrzymywać. Myślę, że w pewien sposób epidemia, czy możliwość wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności powinna nam dawać do myślenia i wdrażać takie właśnie instrumenty, o których mówimy, typu zażądanie od przez państwo określonej produkcji, określonych cen, regulowanie pewnych rzeczy. Tak, na pewno w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowaniu środków publicznych trzeba było spojrzeć na to, że czasem będzie trzeba ręcznie przesterować świadczenia, instrumenty do tego powinny być. No i sposób finansowania. Dzisiaj sposób finansowania to jest dla nas bardzo poważne doświadczenie, że ten wzór, który wprowadzono w okresie tej cząstkowej transformacji systemu, odejścia od sprzedawania procedur, ten wzór już się zużył. On dziś jest niefunkcjonalny i to wcale nie z powodu epidemii. On w ogóle jest niefunkcjonalny na dzień dzisiejszy.
W
legislacji jako kancelaria zabiegaliśmy o to i pisaliśmy też na ten temat, że uważamy, że świadczenia dla pacjentów pediatrycznych powinny stać się świadczeniami nielimitowymi. I to się stało. I tak się stało. Ustawa o Funduszu Medycznym wprowadziła ten postulat w życie. No ale oczywiście jest jeszcze wiele spraw, które wymagają regulacji. Ustawa refundacyjna też woła o taką nowelizację od dawna. No i tutaj mamy takie oczekiwanie, że te postulaty, które zostały zawarte w dokumencie Polityka Lekowa Państwa, dokumencie sprzed dwa lata temu przyjętym przez rząd, zostaną w końcu zrealizowane w postaci legislacyjnej, no i wejdą w życie.
Ja dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz. Pamiętajmy, od 1 stycznia wchodzą nam przepisy rozporządzenia w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli że wszyscy będą musieli mieć dokumentację medyczną elektroniczną w postaci elektronicznej. CSOIZ sobie tam pracuje nad tymi drukami, wszystko fajnie, już mamy e-receptę, skierowanie, kartę informacyjną, parę tych dokumentów e. Pozostałe szpitale będą musiały mieć w komputerze od 1 stycznia. A jakby złą rzeczą jest to, że dokumentacja medyczna jako taka w ogóle w prawie nie jest zdefiniowana. Nie ma nigdzie definicji, co to jest dokumentacja medyczna. Skoro mówimy o elektronicznej, no to jednak trzeba byłoby tutaj bardzo poważnego podejścia. Ja jestem za stworzeniem ustawy o dokumentacji medycznej. Podniesieniem rangi dokumentacji medycznej jako do dokumentu państwowego. Przejęcie zakresu informacji o pacjencie w dokumentacji medycznej do domeny publicznej. Żeby to była domena publiczna, w którą wpinać się musi każdy podmiot leczniczy, ten na NFZ i nie na NFZ, który dokumentuje i przekazuje informacje o udzielonych świadczeniach. Jakżeż byłoby to dzisiaj fajne w dobie epidemii.
I to by było też korzystne dla świadczeniodawców. No, marzy nam się taka dokumentacja medyczna, czy takie systemy, które z dokumentacji medycznej automatycznie wyciągają informacje, która wymagana jest sprawozdawczością rządową, do GUS-u, statystyką. Tak, to co w tej chwili, czym są obciążeni pracownicy medyczni, oni tworzą tą dokumentację obok, dodatkowo, w różnych formatach, na różnych drukach. Oni powinni zajmować się dokumentacją medyczną. To jest ich rola. A z tej dokumentacji, z tego zasobu, który jest zgromadzony, powinno z automatu być wyciągane to, co jest potrzebne.
Policzmy, ile pieniędzy wydały szpitale na zakup systemów informatycznych. Każdy kupił od jakiejś tam firmy w przetargu, prawda, miliony. Policzmy, ile to milionów poszło na to i nadal to nie działa i nadal nie jest w pełni wdrożone. A gdyby ten cały wysiłek, trud, pieniądze skupić na tym, żeby w domenie publicznej stworzyć jeden wspólny system i udostępnić go szpitalom.
Miejmy nadzieję, że to się dzieje, a nasza dyskusja pokazuje, że COVID COVID-em trafił do nas, będzie z nami, ale nie należy zapominać o całej reszcie pacjentów chorych na zupełnie inne choroby niż COVID, o wszystkich innych problemach legislacyjnych i o potrzebach zmiany prawa. I o tym, to jest również jeden z dużych, z ważnych wniosków wynikających z raportu, który przygotowali Rafał Janiszewski i Artur Fałek. Szanowni panowie, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że wnioski pozostaną z nami na długo, aby dzisiaj z nami.
Artur Fałek.
Rafał Janiszewski.
Dziękuję bardzo. Słuchajcie państwo podcastów mzdrowie.pl.